Bracia i siostry, w środę popielcową wracamy do tych samych lekarstw, ponieważ diagnoza się nie zmieniła. Mamy te same choroby co rok temu. I ponieważ jest ta sama choroba i ta sama diagnoza, muszą być stosowane te same leki, bo nie ma innych. Lekiem jest modlitwa, post i jałmużna. Oczywiście każdy powie, przecież się modlę codziennie. I dobrze. To teraz mamy się modlić więcej. A żeby się modlić więcej, trzeba odzyskać stracony czas. Na co tracisz czas? Na co tracisz czas? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. I okaże się, że mamy czasu więcej, niż nam się wydaje. Tylko źle nim gospodarujemy. To zarządzanie czasem bierze się jeszcze z czegoś głębszego. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. To jest nieomylne kryterium, które wskazał Jezus, abyśmy badali, czym ja żyję, za czym ja tęsknię, jakie są moje pragnienia, czego one dotyczą. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. I odpowiedz sobie, gdzie jest twój skarb? Co jest tym skarbem? Jeśli odpowiemy z całą szczerością, co jest moim skarbem, gdzie przykleja się moje serce, za czym ono tęskni, co mnie napędza, co jest tym motywatorem mojego życia głównym, to jest ten skarb. Bo może się okazać, że pędzimy za wiatrem i że jesteśmy sami jak chmury pędzone wiatrem. Mamy odzyskać czas. Czyli musimy zrezygnować prawdopodobnie z mediów. Kiedy szedłem po kolędzie, to praktycznie w każdym domu ludzie czekając na księdza oglądali telewizję. I pytałem nieraz, ale czego szukasz? Czego szukasz? No i odpowiedzi oczywiście musiały być różne i były. Ale to pytanie jest kluczowe. Czego ja tam szukam? Chcę się czegoś dowiedzieć. No ale każda stacja pokazuje to inaczej. Te same wiadomości, albo te same fakty opisywane są różnie. Czasem zadawałem takie pytanie, no ale która telewizja mówi prawdę, a która kłamie? I zaczynaliśmy się gubić. Polsat mówi prawdę, TVN mówi prawdę, Republika mówi prawdę. Trwam mówi prawdę. To ile tych prawd? A w ogóle, czy jesteśmy gotowi na tę różnorodność, na tę wielość mówionych prawd? Czy mamy dostatecznie silne mechanizmy obronne, żeby nie ulec manipulacji? kluczowa sprawa, odzyskać czas. Wyłączymy media, odzyskamy mnóstwo czasu. Ale natura nie znosi próżni. W to miejsce musi coś wejść. Ale co? Jeżeli wprowadzimy modlitwę, to będziemy mieli czas nie tylko na zwykły pacierz i dziesiątek różańca, ale na modlitwę o wiele poważniejsze. Może dzisiaj trzeba rozpocząć nowennę pompejańską. Jakieś intencje, na przykład intencji dzieci, które odeszły z kościoła. Albo czyjąś trzeźwość. Bo już on nie jest w stanie się wyzwolić. Był w stanie się zniewolić, ale wyzwolić już nie jest w stanie. Jest poza jego zasięgiem. Więc modlitwa. Z całą pokorą, z wiarą mamy modlić się. Bez pretensji, że Bóg ma nas wysłuchać. My mamy się modlić, nie oceniając tych modlitw. One są różne. Zawsze im czegoś brakuje. Ale w Ewangelii w wielu miejscach są przedstawione postacie, które się modlą. I co cechuje ich modlitwę? Wytrwałość. To ma być modlitwa wytrwała. Wytrwać w modlitwie. Druga rzecz i drugie lekarstwo to jest jałmużna. Jałmużna porządkuje człowieka. Jest jakby wyrzucaniem z siebie pieniądza, przywiązań, kontrolowaniem, żeby nie popaść w niewolę. Nawet nie chodzi o sam pieniądz, tylko chodzi o pragnienia, które mogą w nas tkwić bardzo głęboko. Uwolnić się od pragnień, że coś muszę mieć, albo nie mogę nie mieć, to też tak się może wyrazić. Pragnienia. Mamy się uwalniać od naszych pragnień. Pamiętam arcybiskupa Pylaka. On miał bardzo prostą dietę. Przeważnie to była kasza i siadłe mleko, ewentualnie kefir i ziemniaki. Tak żył kilkadziesiąt lat. Pamiętam, jak przyjechał do swojej rodzinnej parafii, łopiennik. I był zastawiony piękny stół odpustowy, różne frykasy, parafianie znieśli, przygotowane. Przyjechało dużo księży. No i przechodząc tak wzdłuż tego stołu, arcybiskup mówi: to dla was, ale nie dla mnie. Przeszedł obok, jakby tego wszystkiego na tych stole nie było. I poprosił o kaszę i zsiadłe mleko. Bardzo proste jedzenie. I to było coś takiego metaforycznego u tego człowieka, bo znałem go wiele lat. I widziałem, że to był człowiek, który naprawdę skromnie się odżywiał, ale w ogóle był człowiekiem szalenie skromnym i miał bardzo skromne pragnienia. Nie było w nim jakiejś chorej ambicji, żeby pójść z Lublina do Krakowa albo do Warszawy, albo żeby zostać kardynałem. Nie. Kontrolować swoje pragnienia. Kimkolwiek się jest, mamy różne pragnienia. Jeżeli nie opanujemy tych naszych pragnień, będziemy im ulegać. Będziemy je sakralizować, to znaczy przypisywać im cechy ważniejsze i większe, niż na to zasługują. To znaczy sakralizować. Będziemy je absolutyzować. Ja to muszę mieć. No już jak ktoś powie sobie, że musi, no to nie ma rady. Musi. Badać swoje pragnienia. Odzyskać czas, to jedno. Badać swoje pragnienia. I jałmużna pomaga człowiekowi porządkować swoje pragnienia. Bardziej pomagamy wtedy sobie, niż osobie, której udzielamy tej jałmużny. Ja w naszym imieniu czasem udzielam jałmużny, ktoś dzwoni, przychodzi, rozmawiam. Ostatnio dwa razy była ta sama kobieta. Mógłbym to wszystko sprawdzać, tylko nie na tym to polega, że ja będę sprawdzał, a ona będzie się czuła legitymowana w życiu swoim. Zresztą z innej parafii przyszła. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby badać swoje pragnienia, jakie one są. Dokąd mnie te pragnienia prowadzą? Bo mogą mnie prowadzić na przykład do nałogów, do uzależnienia, że stracę panowanie nad sobą, kontrolę nad sobą. I to jest bardzo ważne widzieć. Był taki król Lidii, nazywał się Krezus. On był w VI wieku przed Chrystusem. I miał pragnienie zapisać się w historii. Takie ludzie mają pragnienia. Przejść do historii. Poszedł do wyroczni delfickiej, która siedziała na trójnogu nad szczeliną, z której wydychała takie wyziewy wulkaniczne i tak jakby w takim nastroju narkotycznym udzielała porad. I on zadał jej pytanie, czy ma wyruszyć na wojnę z Persją, czy ma nie wyruszać. I ona powiedziała takie zdanie. Przekroczysz granicę i zniszczysz wielkie imperium. I on sobie to zinterpretował. Aha, mam wyruszyć i zniszczę Persję. Legendarnego wroga wielkiego. Zniszczę jego imperium. No ale stała się rzecz przeciwna. Przegrał z Persją i zniszczył swoje królestwo. Tak mogą człowieka oszukać jego pragnienia. Myślę, że zniszczy kogoś, a zniszczy siebie. Nie chcę robić aluzji do świata polityki, bo nie lubię tego, ale można łatwo znaleźć analogię. Zniszczymy kogoś, a niszczymy siebie. Po co? Badaj swoje pragnienia. Czego tak naprawdę chcesz? Od życia, od świata, od Boga, od ludzi? Jakie jest twoje pragnienie, takie podstawowe? Czym chcesz się nasycić? Jest jałmużna, która pomaga przede wszystkim człowiekowi, który jej udziela, bo się uwalnia. To jaki chleb komuś damy, czy jakie ubranie sobie kupi, a może wódkę, a może papierosy, nie wiem. Tak decyduje, tak ma. Niedawno było takie słowo, jak Bóg mówił, ogień i woda, życie i śmierć. Po co sięgniesz, to się wydarzy. I tyle. Proste w istocie. Po co sięgniesz, to otrzymasz. Jest trzecie lekarstwo, to jest post. Na wszystkie skłonności do zła, na wszystkie nasze nałogi, uzależnienia, bardzo dobrym lekarstwem jest post. Że nasze ciało opiera się potędze postu. Że chce być zawsze wyspane, nasycone, wykąpane, pachnące, zdrowe, elastyczne, piękne. No takie mamy pragnienia. A jakie jest? Jakie jest moje ciało? Twoje ciało? Czujesz je w sobie? Jak daje ci się we znaki? Nie jest elastyczne, nie jest już takie piękne, nie jest takie sprawne. Już tak nie słyszę, już tak nie widzę, już tak nie mówię, już tak nie łapię w lot wszystkiego. No taka jest nasza cielesność. I trzeba się pościć, to zaakceptować swoją również cielesność, że jest ograniczona. Ograniczona. I nie ma możliwości w nieskończoność. Coraz bardziej doświadczamy kruchości. Przychodzą rzeczy ostateczne. Zaczniemy od znaku popiołu, który powstaje ze spalonych palm. Czyli w istocie można powiedzieć, że jest śmieciem. Tak zrobiła zresztą królowa Estera, żeby nie ulec pożądaniom pogańskiego władcy, wysypała na siebie śmieci. A Katarzyna ze Sieny, jak przeszła ospę, która zostawiła na jej ciele ślady, to cieszyła się, bo mówiła, że już na pewno nie będzie obiektem pożądania. Katarzyna ze Sieny, doktor Kościoła. A my przyjmiemy dzisiaj znak postu. Wszyscy. Nie ma znaczenia, kto kim jest. Papież dzisiaj też przyjmie znak postu. Proch, z którego powstajemy. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Człowiek powstaje z zygoty, z połączenia dwóch komórek, które pod mikroskopem są mniejsze 1000 razy niż łebek szpilki. Taki był nasz początek. Wrócisz do domu, popatrz na główkę szpilki i pomyśl sobie, że 1000 razy mniejsze dało początek twojemu życiu. Taka jest prawda medyczna. Naukowa o nas. Z nicości jakby powstajemy, potem żyjemy pełnią życia i zmierzamy do nicości. Proch. To tyle ze mnie zostanie? Starożytni mówili, no nomis moria. Nie wszystek umrę, nie chcę umrzeć, nie chcę zginąć. Chcę trwać. Mądrość Kościoła mówi, przyjmiemy dzisiaj wszyscy znak popiołu. W tym będziemy równi. Normalnie jest wiele różnic między nami, ale w tym jesteśmy równi. To nie jest tak, że na twoją głowę będzie położone coś innego, a na jej głowę coś innego. Wszyscy przyjmiemy znak popiołu. Królowie też kiedyś zdejmowali korony, żeby znak popiołu się pojawił na jej głowie. Więc rozpoczynamy post w nadziei, że Pan Bóg udzieli nam łask związanych z tym okresem. Pewne rzeczy Pan Bóg daje tylko w Wielkim Poście. Tak jak pewne daje tylko w Adwencie. Pewne łaski Bóg daje tylko w stanie łaski. A jedyną łaską, jaką udziela Bóg człowiekowi w stanie grzechu, to jest łaska nawrócenia. Aby się nawrócił i żył w jedności z Panem. Więc życzę nam wszystkim dobrego postu, żebyśmy mieli wolę walki, żebyśmy odzyskali czas, badali swoje pragnienia i uwalniali się od swoich przywiązań. Resztę zrobi Pan Bóg.